Halo, cześć, witajcie w 11 odcinku Zoom na świat. Witamy Was na Zoomie, tam gdzie się nagrywamy. Przed Państwem
cześć,
po jednej stronie ekranu jest
Łukasz Citków, a po drugiej?
Po drugiej Przemysław Lech. Witam serdecznie. Dzisiaj sobie powiemy o temacie, który rozgrzewa głowy wielu osób, a mianowicie o Polskim Ładzie. Kilka słów o tym ciekawym przedsięwzięciu, ciekawym w cudzysłowie. Chciałem zacząć od tego, że wprowadzone zostały, planowane są od 1 stycznia następujące zmiany, jeśli chodzi o przedsiębiorców, którzy posiadają samochód w leasingu. Otóż do tej pory było tak, że kiedy posiadałeś i opłacałeś sobie comiesięczną ratę leasingową, to na sam koniec można było sobie najczęściej za niewielką kwotę wykupić samochód jako na osobę prywatną, czyli nie już w ramach swojej prowadzonej działalności gospodarczej, tylko już na Jana Kowalskiego bez żadnej działalności i tylko i wyłącznie w ramach prywatnego użytku. Robiło się to po to, żeby później odsprzedać samochód i żeby nie musieć oddawać VAT-u od tej ceny, po której się sprzedawało samochód. Natomiast jeszcze był ten warunek, że trzeba było czekać 6 miesięcy, żeby właśnie odsprzedać samochód wykupiony do użytku prywatnego. I po zmianach osoby, które leasingują jakiś pojazd, będą mogły to zrobić po 6 latach. Jeśli nie, to będą im to zaliczone jako sprzedaż w ramach tej działalności, czyli będzie musiała zostać wystawiona faktura, od tego odprowadzony VAT. No to już jest wyjątkowo niekorzystne, ale cóż, i będzie to miało, co najgorsze, zastosowanie już do umów, które są podpisane, do umów leasingowych zawartych, a takie, które będą po prostu do tych przedsiębiorców, którzy wykupią sobie auto po 1 stycznia. Czyli jeśli ktoś 5 lat temu sobie zawarł umowę leasingu, licząc, że w 2022 wykupi sobie auto, to nagle zmieniły mu się zasady w trakcie gry. Dziękujemy. Świetna zmiana, dobra zmiana.
Przemo, a powiedz mi proszę, to już jest klepnięte, 100%, uchwalony został nowy ład?
Na 100% nie, ponieważ to zostało uchwalone przez Sejm, teraz to idzie do Senatu.
Okej.
Z kolei, no i oczywiście później prawdopodobnie będzie tak, że Senat albo wprowadzi bardzo dużo poprawek, albo może w całości ten cały zestaw ustaw, bo to jest chyba kilkaset ustaw zostanie odrzuconych przez Senat i tak czy siak później wszystkie te ustawy wrócą do Sejmu, gdzie trzeba to będzie uchwalić trochę większą, bez względu większością głosów, czyli liczba głosów za musi być większa niż liczba głosów wstrzymujących się, liczba głosów przeciwko razem wziętych. I natomiast w tej sytuacji kiedy to jest flagowy projekt rządu, kiedy oni się go tak mocno trzymają, to myślę jednak, że przekonają całą tę grupę Pawła Kukiza i jego tam kilku osób. Myślę, że jest jeszcze kilka stanowisk do obsadzenia albo kilka. Prawdopodobnie Paweł Kukiz ma obiecane start z listy PiS-u w następnych wyborach, więc mimo tego, tak, iż on twierdzi, że on żadnego grosza nie dostał i on nic z tego nie będzie miał za popieranie rządu, to jednak jest to nieprawda, bo nie będzie miał stricte posady w jakichś spółkach, ani posady rządowej, czy tam w ministerstwie. Jest mu obiecane po prostu co innego i mówią to bardzo dobrze poinformowani dziennikarze polityczni, analitycy, więc taka jest niestety nasza rzeczywistość.
A wiesz co, pozwól, że ja bym chciał to omówić na przykładzie moim, jeżeli mogę. Ja mam samochód w leasing na spółkę z o.o. Co ja mogę zrobić, żeby mi było lepiej? Czy u mnie się nic nie zmienia? Czy ja po prostu i tak niezależnie od tego, no bo tutaj to o czym powiedziałeś, to jest rada dla osób, które mają, czy jakby informacja dla osób, które mają samochód w swojej działalności gospodarczej. No, a wiadomo, działalność gospodarcza działa tak, że my to firma to my. Ale jeżeli ja mam samochód w leasing na spółkę i dobiegnie mi końca, to ja go wykupuję jako spółka. I jeżeli chcę go sprzedać, to i tak tą fakturę musiałbym wystawić. Nie ma tu dla mnie żadnej drogi ucieczki. Znaczy optymalizacji, jeszcze, nie ucieczki, przepraszam.
Dzisiaj jeszcze rozmawiałem z doradcą księgowym i To, co on mi powiedział, to że po prostu trzeba będzie poczekać, po pierwsze, aż będzie ostateczna wersja Polskiego Ładu w ogóle, nie tylko w tych kwestiach leasingowych, ale w ogóle po prostu, jak wszystko będzie wyglądało, jakie podatki będziemy płacić, jakie nowe zasady się wprowadzi, bo to nie tylko, oczywiście Polski Ład to nie jest tylko leasing, ale też przede wszystkim może zasady rozliczania się z podatkiem, podatkowo z fiskusem i to niezależnie od tego, czy w ramach podatku dochodowego od osób fizycznych, czy od osób prawnych. Po prostu trzeba będzie poczekać, żeby przemyśleć, pokombinować i zastanowić się na tym, co tutaj najlepszego można zrobić. W każdym razie na pewno doradcy finansowi, księgowi głowią się teraz na tym, wymyślają różne możliwe rozwiązania. Ja też sam tutaj widzę na przykład taki sposób, żeby... Myślę, że można by tutaj pomyśleć nad takim sposobem, żeby który miał zastosowanie, kiedy ktoś chciał wziąć auto, które jest droższe niż 150 tysięcy. Bo do tej pory też jeszcze wprowadzona była taka zmiana w leasingu, że to auto mogło być zaliczone podatkowo do kosztów w sytuacji, w której ty bierzesz auto do 150 tysięcy. Z kolei opracowano taki pomysł, że żeby tę ostatnią ratę zrobić maksymalnie dużą i wziąć nowy leasing tylko na tę ostatnią ratę, na ten wykup. Była taka możliwość, z tego co wiem, to całkowicie dozwolona, więc można było sobie pomyśleć, żeby wziąć auto w praktyce, które jest warte 300 tysięcy. Nie? Bo to
pierwsze. No, słyszałem 100, o tym numerze, tak.
Tak, pierwsze 150 tysięcy do rozłożenia na te, na ile tam się chce lat. I tę ostatnią ratę również do rozłożenia, więc ta ostatnia rata musiałaby być też w okolicach 150 tysięcy, bo jeżeli powyżej, to po prostu to, co jest powyżej, ta nadwyżka nie będzie zaliczona wtedy do kosztu prowadzenia działalności. I zastanawiam się, czy takie rozwiązanie nie będzie mogło mieć tutaj zastosowania właśnie co do tej ostatniej raty, która rzekomo miałaby być no... już przymusowo włączona do działalności gospodarczej, chyba że upłynie 6 lat.
A leasingodawcy, czy ogólnie banki godzą się na to, że ta ostatnia rata to jest praktycznie 50% wartości samochodu, czy tam tego, co bierzemy w leasing?
Z tego, co mi wiadomo, to nawet oni sami proponują takie rozwiązania, sprzedając samochód, okay. Czy tam, proponując leasing.
Wiesz, co mnie boli najbardziej w całym Nowym Ładzie? Znaczy wszystko mnie boli, ale najbardziej to mnie boli ozusowanie wynagrodzenia za pełnienie funkcji prezesa, czy tam członka zarządu, bo to jest coś, z czego ja jakby nie ukrywam, że korzystałem i w ten sposób sobie po prostu wypłacam jakieś tam środki ze swoich spółek. No i w tym pierwszym progu to było te 17% i to było ok. Natomiast jeżeli to będzie 17 plus 9, czy tam te 4,9, no to już trochę to zmienia postać rzeczy, nie? I to jest chyba coś, co najbardziej mi doskwiera i liczyłem na to, że może finalnie się okaże, że to nie zostanie, że ten element nie będzie jakimś tam elementem całości, że to odpadnie, no ale chyba nie odpadnie, no i też no, ja będę szukał jakichś rozwiązań. Po prostu optymalne, korzystne wypłacanie środków ze spółek. A wiesz co, jako ciekawostkę jeszcze powiem Ci, że właśnie ostatnio też miałem okazję rozmawiać z doradcą podatkowym, to może nie będę mówił z jakim dokładnie, ale takim właśnie specjalizującym się w branży nieruchomości i tak już po zakończeniu tego głównego wątku, w którym potrzebowałem porady, rozmawialiśmy chwilę właśnie o samym rynku doradców podatkowych właśnie w kontekście Nowego Ładu i powiedział, to myślę, że bardzo ciekawe, że on uważa, że to, co robi na przykład Sławomir Wencel, jest trochę niekorzystne dla rynku, no bo on po prostu w ramach promowania swojej osoby, budowania wizerunku zdradza wszystkie najlepsze patenty. No i potem rządzący te patenty dopisują do całości, no i te patenty przestają mieć rację bytu. Więc on stwierdził, że takie rzeczy to się mówi najlepszym klientom po cichu na konsultacjach, no albo się czeka po prostu do momentu, aż uchwalą i dopiero potem się wprowadza te wszystkie fajne rzeczy, takie jak na przykład to, że będzie można wypłacać kasę ze spółek jako wynagrodzenie dla wspólnika, dla udziałowca. To tam już nie wchodzę głęboko w szczegóły, ale to chodzi o to, że to będzie musiało być dopisane do umowy spółki, że wspólnik też pracuje na jej rzecz i z tego za tą pracę może pobierać wynagrodzenie i to może być forma na wybieranie kasy ze spółki w taki sposób, żeby nie było to usuwane. I on powiedział, że ten doradca, że on obstawia, że to będzie pomysł, który za chwilę upadnie, bo też to dorzucą do puli Twojego Nowego Ładu, właśnie dlatego, że tacy goście jak Sławomir Mencen udzielają wywiadów, w których zdradzają takie patenty.
Wiesz co, o czym to świadczy? Jacy ludzie pracują nad tymi ustawami, że wystarczy jeden 35-letni doradca podatkowy, który znajdzie jakąś lukę i powie to głośno na YouTubie i następnie oni po prostu śpieszą dopisywać jakieś rzeczy. To jacy ludzie pracują nad tymi ustawami, nad tymi rozwiązaniami? To jest najciekawsze w tym wszystkim. Zresztą to też nie powinno tak być, bo według mnie, ja rozumiem, że on sobie szuka nowych źródeł finansowania, nowych pieniędzy. Natomiast tak, kogo oni w ten sposób łoją? Tacy przedsiębiorcy, którzy zakładają spółki z o.o., którzy chcą być w zarządzie i normalnie zarabiać, czyli po prostu w zamian za większe ryzyko prowadzenia działalności, w zamian za to, że pracują dużo więcej, pracują nad swoją firmą, nad rozwijaniem tego wszystkiego, właściwie muszą tak kompleksowo ogarniać wszystko od A do Z, od marketingu, podatki, kontakty z klientami, sprzedaż, prowadzenie tego wszystkiego, organizacja.
Przyjmowanie na siebie dużo większej ilości stresu, napięcia niż to, jaki stres, napięcie towarzyszy zwykłemu człowiekowi.
Tak jest. I zamiast skupić się na tym, żeby opodatkować te ogromne, wielkie podmioty, które płacą ułamki swoich przychodów, niedawno było głośno o tym, że sieć Auchan to w ogóle zapłaciła chyba, nie wiem, 0,5%, czy jakiś w każdym razie tak, promil podatku dochodowego. Jak jest ranking spółek, które w Polsce odprowadzają największe podatki, największy podatek dochodowy od osób prawnych, to w tym rankingu, w tej liście, aż spośród 10 firm, aż 8 spółek to są spółki z udziałem Skarbu Państwa.
Tak, widziałem ten ranking i faktycznie, wiesz co, też widziałem takie opracowanie do niego. Tam było wyjaśnienie, że te spółki, które właśnie sobie wyprowadzają ten kapitał, że właśnie na tym to polega, że te spółki unikają opodatkowania w taki sposób, że kapitał jest wypłacany w formie dywidendy pomiędzy osobami prawnymi, spółce nadrzędnej, ale pomiędzy podmiotami zagranicznymi, czyli taka Biedronka, jak ma spółkę polską, ale i spółką nadrzędną jest spółka portugalska, to po prostu spółka polska wypłaca dywidendę swojemu większościowemu wspólnikowi, akcjonariuszowi, no i ten kapitał jest wytransferowany po prostu do podmiotu nadrzędnego i w ten sposób nie ma.
No właśnie. Niedawno też oglądałem na kanale na YouTubie dziennikarza Igora Jankę. Tam był gość. On jest chyba prezesem Związku Polskich Przedsiębiorców. Nazywa się Kaźmierczak. I on powiedział, że on płaci więcej podatku dochodowego niż T-Mobile i Orange razem wzięte. No takie spółki, to one powinny płacić ogromne podatki. A na czym się to kończy? Że tak naprawdę opodatkowuje się nas, polskich przedsiębiorców normalnych, czyli małych, średnich i mikro, i na nas, z nas się zdziera pieniądze. Zamiast dlaczego nie wszedł w końcu ten podatek od supermarketów? Jakoś na Węgrzech udało się to zrobić. Dlaczego polski rząd nie skupi się na pobieraniu podatków na nowych przychodach od tych największych podmiotów? Był taki pomysł, żeby wprowadzić podatek cyfrowy, czyli opodatkować Facebooka i Google za to, że prowadzą też działalność w Polsce i oni w końcu też mają, te spółki też mają swoje spółki na terenie naszego kraju. I przyjechał wiceprezydent Stanów Zjednoczonych, ówczesny Mike Pompeo, i on na konferencji z Andrzejem Dudą powiedział, że nie będzie w Polsce podatku cyfrowego. I na tym się skończyło. Przyjechał, wiesz, tak jak można to porównać do czasów, kiedy było Imperium Rzymskie, przyjeżdżał gdzieś do jakiejś Do jakiejś wioski czy do
Wiochy,
prowincji,
no.
do prowincji przedstawiciel z Rzymu i powiedział, tu teraz będzie taki, taki. Wszyscy, o dobrze, robimy tak jak on mówi, bo on jest przedstawicielem imperium. I tak właśnie to u nas wygląda.
No a czy te właśnie duże supermarkety, czy właśnie to nie jest tak ogromne lobby, że po prostu ten rząd musi ulec, bo te powiązania biznesowo-polityczne są tak ścisłe, że w pewnym sensie zrobiliby krzywdę samym sobie, bo no też w jakiś sposób czerpią korzyści w taki czy inny sposób, bardziej bezpośredni czy pośredni, i oni w pewnym sensie nie atakują sami siebie, bo te lobby jest tak duże, że oni nie mogą się ruszyć, bo wszystko jest tak na ciasno zrobione, że gdyby ktoś ruszył ten system, to by się cały system posypał.
Właśnie ten prezes Kaźmierczak w ten sposób odpowiedział, że przyczyną jest silne lobby oraz najlepsi prawnicy, którzy są wynajmowani przez te podmioty, przez te wielkie firmy, i oni sobie, i polscy politycy po prostu nie dają sobie rady z takimi rzeczami, z takimi w starciu, z takimi osobami, i wymiękają, zwyczajnie po prostu odpuszczają. No ale wiesz, to w końcu powinni być politycy, przedstawiciele całego kraju, którzy my ich wybieramy po to, żeby ponosili odpowiedzialność, żeby byli odważni, żeby kierowali się dobrem wspólnym. No i wiem, że to są marzenia, to teraz brzmi jak marzenia, ale do cholery to nie tak powinno być. I każdy z nas powinien rozliczać właśnie tę osobę, na którą głosował, za to, co robi.
A czy nie jest tak, że politycy, czy ogólnie rząd, dysponują tak dużym kapitałem, że również mogliby zatrudnić najlepsze kancelarie i byłoby po temacie, albo przynajmniej starcie byłoby równe, na pewno jakby byłoby to możliwe. Czemu
oczywiście
tak się dzieje?
Oczywiście byłoby możliwe. Chodzi tutaj, że wszystko się sprowadza ostatecznie do chęci, do motywacji i mobilizacji, do tego, żeby to w końcu zrobić. I w tym momencie wszyscy odpuszczają. I ten rząd, i poprzednie rządy.
No dobra, a nie jest tak, że skoro jest wprowadzone coś takiego jak Nowy Ład, czyli ewidentnie szukamy kasy, bo nam jej brakuje, żeby zaspokoić wszystkie te świadczenia socjalne, które już funkcjonują i od których nie możemy odejść, szukamy kasy, to jest punkt wyjścia, więc ta motywacja jest tak duża, że biorąc pod uwagę na przykład coś takiego jak krzywa Laffera i ten punkt, do którego dochodzimy, że zaraz mimo zwiększenia procentów tych podatków, które musimy płacić, to w sensie realnej ilości kasy, to wcale i tam nie wpłynie więcej, to jeżeli taki właśnie na przykład Mateusz Morawiecki sobie teraz na to patrzy i widzi, że dobra, tu już nie docisnę, tu już nie przegnę, a nawet jak to wprowadzimy, to i tak finalnie to nie spowoduje, że w budżecie będzie więcej kasy, to może zaatakujemy tu i tu taką Biedronkę, Lidla czy coś w tym stylu, bo to da lepszy efekt finalnie, a potrzebujemy tej kasy. To jest dobra motywacja, żeby opłacić wszystkie programy socjalne.
Byłoby to oczywiście rozsądne, natomiast wydaje mi się, że to, co robi rząd i ta ich motywacja, to można by porównać do narkomana. Czyli, że narkoman bierze sobie środki odurzające i wie, że on już teraz powinien przestać, bo źle to wpływa na jego zdrowie. I tak samo jest z podatkami krzywą Laffera. Politycy wiedzą, że od pewnego momentu realny wpływ do budżetu z podatków, kiedy oni przegną z wysokością podatków, będzie coraz mniejszy. Więc bardzo często okazywało się, jest to przykład Ronalda Reagana w latach 80. w Stanach Zjednoczonych, kiedy on obniżył podatki i okazało się, że wpływy do budżetu państwa są większe niż przed obniżką. Mi natomiast wydaje się, że w Polsce politycy to są właśnie tak jak narkomani, czyli oni tak na poziomie racjonalnym, rozsądnym mogą sobie zdawać sprawę z tego, że to, co robią, jest złe, ale czują po prostu, że taką motywację silniejszą od tego rozsądku, która to zabija, i niestety podejmowane są takie, a nie inne decyzje.
Kurczę, a myślałem, że jednak chciałem wierzyć w to, że możemy sobie mówić, że taki Mateusz Morawiecki, ale głupi, niemądry, ale że to tak naprawdę jest jednak gracz z pierwszej ligi i że on doskonale wie, co on robi, i na pewno to jest bardzo mocno przemyślane, no bo no jednak chcę wierzyć w to, że skoro gość zaszedł tak daleko, jest premierem takiego kraju, wcześniej zresztą był chyba prezesem BZWBK, to że takich rzeczy nie osiągają przypadkowi goście, tylko jednak goście, którzy naprawdę są z pierwszej ligi i grają zawodowo. No i że tacy goście doskonale mają przekalkulowane każdy ruch, nawet najdrobniejszy, i są nawet na 3 ruchy do przodu od innych. Nie jest tak. Jest jednak tak, że oni się zdają na przypadek albo po prostu na to, że trochę mi się chce, albo trochę mi się nie chce, albo zobaczymy, jak to będzie.
Wydaje mi się, że rzeczywistość jest dużo bardziej przyziemna i szara i taka brutalna, że chce nam się wydawać, że politycy, celebryci, jacyś nasi idole, wielcy przedsiębiorcy są jacyś lepsi od nas, albo tacy nie do osiągnięcia to, co oni zrobili, albo że to są lepsi ludzie. A myślę, że w rzeczywistości jest naprawdę prozaiczna prawda taka, że to są naprawdę, to są w rzeczywistości normalni ludzie, którym się po prostu udało być w takim miejscu. Przecież Morawiecki jest historykiem z wykształcenia. Historykiem. On był prezesem banku, następnie został premierem, obecnie jest premierem w rządzie PiSu. Wcześniej był doradcą Donalda Tuska. On znalazł się tam tylko i wyłącznie dzięki swoim znajomościom i kontaktom. Przez to, że on w czasie oddania władzy przez PO PiSowi potrafił zmienić front, poznać nowych ludzi, pouśmiechać do innych nowych przyjaciół i w tym momencie jest na takim stołku, bo akurat też PiS potrzebował w danym momencie takiej osoby, która będzie tak ładnie wyglądać. Zresztą jeszcze tylko dopowiem, że te maile, które teraz wyciekły ze skrzynki Michała Dworczyka, dobrze pokazują, to są prywatne rozmowy. To nie jest coś, co oni mówią po głównym wydaniu wiadomości albo w kawie na ławę, tylko to trochę pokazuje to prawdziwą komunikację tych polityków. I tam Michał Dworczyk pisał z różnymi osobami, między innymi z Mateuszem Morawieckim. I tam jest opisane, jak Mateusz Morawiecki, według mnie to jest najważniejsza osoba w państwie, bo to jest premier, on ma większą władzę niż prezydent. I w praktyce,
zdecydowanie.
Tak naprawdę to on jest głową państwa. Wiadomo, że prezes Kaczyński jeszcze jest, ale jeszcze jest bardzo ważną osobą, jest naczelnikiem, ale w normalnej sytuacji to jednak premier jest najważniejszą osobą w Polsce. I on przy okazji takich wydarzeń jak, co to tam było, że sytuacja na granicy, czy świeży wybuch pandemii, ten co był w marcu 2020, to oni pisali między sobą, on z Dworczykiem, pisali, że to jest świetny materiał marketingowy, że musimy teraz to promować w naszych mediach, a w TVP może z tym wyskoczyć. Czym on się zajmuje? To on prowadzi agencję marketingową? Czy on jest od tego, żeby wybierać najlepszą strategię, nie taktykę, strategię dla naszego kraju i podejmować strategiczne decyzje? Oni między sobą piszą na jakichś pierdołach. Nie? Oni są zainteresowani tym, kiedy nam urośnie w sondażach, a kiedy nam spadnie. Co teraz wypuścić? A to jest dla nas korzystny obrazek. To lecimy z tym. To im zajmuje głowę. Czaisz? To im zajmuje głowę teraz. Nie? Najważniejsze osobie w kraju.
Bardzo, bardzo smutne. Znaczy,
mega.
Jakby z jednej strony fajnie to podsumowałeś, z drugiej strony chciałbym powiedzieć, że no można się było domyślać, że to jest tak, że tak właśnie działają politycy, pewnie nie tylko w naszym kraju, ale pewnie i wszędzie. No wiem, że to zabrzmi źle, że może nie powinienem tego mówić, ale nie wiem, czy pewnie byśmy robili to samo. Pewnie byśmy, no jakby rozumiem intencje, że oni są nakierunkowani, że właśnie na przykład zobacz, Morawiecki zarabiał jako prezes BZWBK chyba 350 tysięcy miesięcznie. Jako premier zarabia jakieś tam 15-20 koła. Czyli jego motywacją nie są pieniądze. Jest chyba taki punkt, w którym twoją motywacją jest właśnie władza i jak ją zdobędziesz, to od tego pewnego momentu robisz wszystko, żeby ją utrzymać. I że to jest chyba ten case, że oni już są w takim punkcie, że teraz liczy się tylko utrzymanie władzy. No, że to jest, jakby nie liczymy się z niczym, tylko właśnie wszystko, wszystkie działania, które podejmujemy są ukierunkowane na to, żeby nie oddać stołka. Ja to jakby rozumiem trochę w takim, to brzmi źle, ale w takim od takiej strony bardzo przyziemnej, że właśnie ja podzielam takie motywacje, jak właśnie, wiesz, taki ponadprzeciętny sukces, czy takie po prostu osiąganie swoich celów, niezależnie od tego, jakie one są, to mi coś takiego jest bliskie w takim rozumieniu, że właśnie dlatego też zajmuję się biznesem i przedsiębiorczością, bo w tym się czuję, że się realizuję i podejrzewam, że wszyscy ludzie, którzy się tym zajmują, mają w większym lub mniejszym stopniu podobne motywacje, czyli właśnie osiągać cele. Trochę odbiegam od tematu, ale no jakby tutaj nie jestem zaskoczony tym, że ich motywacja jest właśnie taka.
Okej, okay, tylko że ja się nie zgodzę z tobą, że robilibyśmy to samo. Ja bym nie robił tego, co on robi. W ogóle,
w dużym uproszczeniu, nie? W takim, no.
W ogóle ja uważam, że premierem polskiego rządu powinna być osoba, która ma duże doświadczenie w prowadzeniu dużej firmy, ponieważ taka osoba zdaje no sobie sprawę z tego, że nie może wszystkim zarządzać, nie może się zajmować głupotami, tylko przede wszystkim kontrolą i nadzorem procesów i całą ogólną strategią i powinien to wszystko kontrolować, ale ogólnie kontrolować, nadzorować. To nie może być osoba, która zajmuje swój czas takimi rzeczami, jak na przykład, jak to jest w przypadku firmy, że będzie wybierała, jaki będzie korzystny baner do wstawienia do reklamy na jakąś stronę internetową. Myślę, że szef Coca-Coli nie zajmuje się wyborem banerów reklamowych, a premier polskiego rządu zajmuje się tym, co wrzucić do zaprzyjaźnionych mediów. Dlatego uważam, że premierem polskiego rządu, głową państwa powinna być osoba z dużym doświadczeniem w biznesie, w organizacji.
Zdecydowanie zgadzam się, ale wiesz co, tak na świeżo mogę to porównać. Oglądałem wczoraj na Netflixie fajny program dokumentalny Wyjaśniany. O, chyba jest teraz na Netflixie dość popularny. I każdy odcinek taki 20-minutowy wyjaśnia jakąś tam inną kwestię. Jest taka seria Wyjaśniamy pieniądze. Jest tam odcinek o tym, jak działa giełda. Wyjaśniamy giełdę. I jest poruszany wątek tego, w jaki sposób są pompowane ceny akcji. Jest pokazana korelacja pomiędzy wynagrodzeniem, wzrostem ceny akcji, a wynagrodzeniem prezesa. Jest taka narracja, taka interpretacja tego, że jest to pewnego rodzaju patologia i zły kierunek, w którym poszła giełda, że właśnie celem nie jest realna sprzedaż, tylko pompowanie wizerunku, bo poprzez pompowanie wizerunku pompuje się cenę akcji i w ten sposób ten prezes uzyskuje większe wynagrodzenie, bo jest ono powiązane z ceną akcji. Nie wiem, czy analogia biznes i polityka to jest, znaczy, oczywiście jest dużo analogii, ale nie wiem, czy tutaj w tym konkretnym przypadku możemy to tak porównać, no bo w biznesie celem jest ta sprzedaż, no tutaj takie niewymierne zarządzanie, ale no tak, no zgadzam się zdecydowanie, że oni nie powinni się zajmować dbaniem o swój wizerunek, tylko realną organizacją tego kraju, tylko że czy to nie jest tak, że ten problem, takie zagadnienie tyczą się każdego polityka na świecie, a nie tylko jakiegoś tam Morawieckiego?
Wydaje mi się, że nie.
Każdy polityk postępuje podobnie.
Wydaje mi się, że nie. Wydaje mi się, że w krajach z demokracją, która istnieje już od wielu lat, to jednak mają to już obcykane, że oni już to przechodzili i wiedzą, że tak się nie robi. A poza tym, no, zmiany, które się obecnie dokonują na świecie, to one się już tak dokonują od kilkunastu lat. I Jacek Bartosiak o tym już też mówi od wielu lat. A polscy politycy zaczęli się tym zajmować dopiero świeżo od niedawna. I jak to jest, że w kraju są osoby, które krzyczą i donoszą, że uwaga, teraz to się zmienia. Niemcy prowadzą taką grę, Amerykanie prowadzą pewną grę, Chińczycy chcą zmienić cały porządek świata i to się dzieje i musimy tutaj przystąpić do gry. A polscy politycy zatykają uszy, jakby udają, że tego nie wiedzą, jakby nie, celowo nie chcieli tego robić, albo nie chciałoby im się to robić, albo nie wierzą, że tak się rzeczywiście dzieje. A jednak już wiele krajów zdaje sobie sprawę, że nadchodzą wielkie zmiany geopolityczne, technologiczne, społeczne, klimatyczne, energetyczne, a my dopiero teraz zastanawiamy się, no może by tutaj jednak coś trzeba porobić. Może by jednak trzeba tutaj wkroczyć do gry, może jakieś zmiany. No, w końcu trzeba będzie to zrobić.
Każda z tych gałęzi, którą wymieniłeś, jak je wymieniałeś, to sobie tak myślałem faktycznie, że Polska jest no daleko, daleko i w kwestii klimatycznej, technologicznej. No, chyba nawet mówiliśmy o tym w ostatnim odcinku, że właśnie branża venture capital, to tak w kontekście biznesowym, jest w Polsce tak mała i tutaj w tym kraju nie ma szans na stworzenie startupu, który mógłby być jednorożcem. No po prostu nie ma, nie? Jak masz dobry startup, dobry pomysł i poszukujesz kapitału, venture capital, to nie w tym kraju, nie? To tutaj możesz sobie zbudować po prostu w miarę dużą firmę, ale to dalej będzie firma, która w żaden sposób nie będzie mogła się równać ze startupami, które powstają w Dolinie Krzemowej, które mają no, dostęp właśnie do dużych funduszy venture capital. Mm-hmm.
Tomasz Rożek z kanału Nauka to lubię opowiadał o, mogę przekręcić nazwisko, o Oldze Minkiewicz, która wynalazła parowskity, czyli to są takie mega nowoczesne panele fotowoltaiczne, które są, mogę tutaj też to trochę przekręcić, ale są mega nowoczesne, które są mega cienkie, przezroczyste i w ogóle są do zastosowania na wszystkim, na wszystkim. Właściwie to całe domy, mieszkania, wszystko można tymi panelami obkleić. I on mówił o tym, że ona działa w Polsce, mimo tego, iż to, co ona wymyśliła, to jest wynalazek na skalę światową, to zdecydowała się, żeby za wszelką cenę rozwijać to w Polsce i musi sobie radzić z tymi wszystkimi upartymi, topornymi rzeczami, urzędami, prawem, przepisami i tak dalej. Natomiast w Japonii to przed nią by rozcielono czerwony dywan, żeby tylko ona chciała swoją nogę postawić i działać w Japonii. No i że taka jest różnica właśnie w innowacyjności, w startupach, wprowadzaniu nowych pomysłów do biznesu, gospodarki.
Mhm. A czemu chce tak zawzięcie akurat w Polsce?
Może patriotka taka.
Czemu? A powiedz mi jeszcze tak, wrócę do początkowego wątku, już tak zmierzając ku końcowi, do Nowego Ładu. Odnośnie konkretnie twojego biznesu, czy ty będziesz wprowadzał w najbliższym czasie jakieś konkretne zmiany, jeżeli tak, to jakie, żeby jednak nie płacić podatku efektywnie w granicach 35%, tylko jednak, żeby to miało jakiś sens? Czy będziesz coś zmieniał, wprowadzał, modyfikował?
Jeszcze nie wiem, czy będę zmieniał. Z naszym doradcą podatkowym musimy usiąść, policzyć sobie to wszystko, porównać do możliwych rozwiązań, ryczałtu, skali podatku liniowego i uznać, co będzie lepsze. No i to jest nie fair, że teraz każdy przedsiębiorca będzie musiał zrobić to samo, powinien zrobić to samo. Każdy przedsiębiorca powinien się zająć prowadzeniem biznesu, a nie myśleniem nad tym, jak zrobić, żeby uniknąć nowych podatków. Ach, w ogóle smutny ten nasz podcast dzisiejszy.
Bardzo nie fair jest to, że jest na to tylko tam 2 miesiące. W zasadzie święta to nie wiem, trochę ponad miesiąc. To jest najbardziej nie okej, że to jest totalnie z dnia na dzień wprowadzane i nie ma nawet chwili, żeby się do tego na spokojnie przygotować, nie? Tylko taki strzał w tył głowy i koniec.
To jest mega nie fair. Dobra, to musimy teraz, żeby...
Jeszcze jedną rzecz, bo wspomniałeś o ryczałcie. To tylko pozwól, że też chciałem powiedzieć, jak to mówiłeś, że ten doradca, z którym ja gadałem odnośnie tam właśnie jednego z naszych projektów deweloperskich, stwierdził, że on uważa, że to będzie mega przypałowe, oczywiście nie użył takiego słowa, fakturowanie na przykład swojej spółki z o.o. ze swojej działalności, czyli że wykonujesz jakąś usługę, tak, oczywiście realną jak najbardziej, jako działalność dla swojej spółki, no i w działalności rozliczasz się jakimś tam najniższym ryczałtem. Mówi, że jeżeli to faktycznie będzie jedna z najkorzystniejszych dróg i setki tysięcy przedsiębiorców zaczną tak robić od przyszłego roku, to będzie naprawdę, albo będzie to musiało być przygotowane naprawdę na tip-top, to znaczy będą musiały być pod to naprawdę obszerne umowy z realnym wyjaśnieniem, z bardzo szerokim wyjaśnieniem tego, na czym polega ta usługa, że te wszystkie faktury będą no, po prostu kontrolowane i że to nie będzie takie łatwe, żeby sobie tak po prostu fakturować swoją spółkę poprzez swoją działalność.
Mhm. Dobra, to teraz musimy znaleźć jakieś pozytywne zakończenie, żeby nie było tak, że my sobie tutaj ponarzekamy, poopowiadamy, co nas wkurza. Jednak, jakby nie patrzeć, oczywiście możemy sobie i powinniśmy narzekać i wymagać od naszych polityków rządzących, to jakby nie patrzeć, to obiektywnie wszyscy, którzy są urodzeni i mieszkają w Polsce, to tak naprawdę wylosowali najlepszą zapałkę na samym początku, bo jednak większość świata żyje w dużym ubóstwie, w bardzo dużej biedzie. Znaczna większość ludzi na świecie ma problem z dostępem do żywności i wody. I my chociażby już z tego powodu, że mamy co jeść, mamy gdzie spać i możemy w miarę normalnie zarabiać, to już jest naprawdę mega przewaga nad większością świata. I powiedzmy, że z tego powinniśmy się cieszyć na sam przód.
Zgadzam się i też... Oczywiście to wszystko, co powiedziałeś, jest bardzo ważne, ale nawet patrząc już tak w kontekście biznesu, tak konkretnie, no to tak naprawdę 9% CIT-u dla właśnie podatku od osób prawnych, to jest stawka, której chyba nie ma w Europie Zachodniej. Wszystkie kraje typu właśnie jakieś tam Francja i tak dalej, to mają podatki no efektywnie właśnie po 40%. Więc jeżeli ktoś sobie to dobrze ułoży, to Polska może być, może nie rajem podatkowym, ale może być tu no całkiem okej. Trzeba na to poświęcić czas i trzeba trochę kasy wydać na doradców, ale da się to zrobić. Jest taka opcja, żeby było dobrze.
No, to takim pozytywnym akcentem możemy zakończyć.
Dobra, to dzięki za dzisiaj i widzimy się w kolejnym odcinku.
Cześć.
Cześć.